Wojciech Sudyciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś trochę inaczej niż zwykle, bo zaczynamy od książki, która jest pretekstem do naszej rozmowy i tłumacz tej książki, ale też znany Państwu historyk jest moim dzisiaj gościem, dr Jan Szkudliński, Muzeum Gdańska, a właściwie dokładniej Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. No ale wszyscy znamy go jako historyka wojskowości i właśnie wybitnego tłumacza dużej części dobrych książek historycznych i taką dobrą książkę historyczną mamy przed sobą i będzie ona pretekstem naszej dzisiejszej rozmowy.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tak miłą prezentację.
Dobrze, ale to teraz powiemy o Szaleństwie i chwale, czyli o książce, która poświęcona jest, no, mówiąc najkrócej, rywalizacji politycznej, ale też i wywiadowczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a jak rozumiem Związkiem Radzieckim i Rosją w latach 1945-2020.
Dokładnie tak. No, tutaj oczywiście mamy na okładce to słowo, którego teraz w Rosji wypowiadać nie można, czyli wojna, znaczy wojna polityczna. Przyznam się, że przekład właśnie tego terminu sprawił mi sporo trudności, bo w oryginale jest to political warfare i jest to takie trochę, w moim przekonaniu, w języku polskim słowo wojna brzmi ostrzej niż to, co język angielski tutaj przekazuje. No ale cóż, no nie ma wyjścia, tak to trzeba przetłumaczyć właśnie.
No dobrze, ale to ja powiem w ten sposób, że w rzeczywistości patrzymy na trochę moim zdaniem dwie historie, ale autor próbuje zbudować to junctum pomiędzy zimną wojną i jej kolejnymi przejawami i jakby jej finałem, którym jednak, co by nie powiedzieć, jest rok 1989, a tą taką całościową wizją rywalizacji z pierw tą, mówiąc najkrócej w cudzysłowie, Rosją sowiecką, a potem tą Rosją putinowską, bo to jest ciekawa teza w tej książce. Myślę, że kontrowersyjna, pewnie o niej też chwilę porozmawiamy. A drugim elementem, jeśli chodzi o Tima Weinera, to jest taki ciekawy wątek, bo on patrzy na to bardzo wyraźnie z perspektywy tajnych służb, tych amerykańskich, trochę też tych sowieckich, a potem rosyjskich. Jest od tego wybitnym zresztą specjalistą, popełnił dwie książki na temat CIA i FBI.
Tak jest dokładnie. No, jest z tego znany na polskim rynku wydawniczym. Te opracowania nie szczędzą tym organizacjom krytyki, bo cóż, tak to jest może trochę, że patrzymy na nie jako te skuteczne służby, choćby z perspektywy tego, że jednak to właśnie Stany Zjednoczone zimną wojnę wygrały, no i też na polu wywiadowczym miały cały szereg sukcesów. Natomiast tak, jest to z pewnością autor, który w tej dziedzinie czuje się pewnie bardzo i też sądzę, że ma co nieco może i zakulisowych informacji, których może i nie publikuje.
To zawsze no dobrze, tak ale tutaj zaczęło się, jak rozumiem, od nagrody Pulitzera, która paradoksalnie mogłaby mu te kontakty zamknąć. Dlatego, że zaczęło się od nagrody za dziennikarstwo śledcze, w którym śledził przepływy pieniędzy pomiędzy, jak rozumiem, kongresem a tajnymi służbami.
Tak jest, dokładnie tak.
No i dobrze, to w takim razie zacznijmy o tej rywalizacji, bo to jest ciekawe. Jest rozdział poświęcony Polsce, 40 parę stron na temat tego, mówiąc najkrócej, wspierania udanego i nieudanego polskiego ruchu niepodległościowego, tak to chyba trzeba określić, pomiędzy rokiem 45, a szczególnie rokiem 89. Ciekawe. Ciekawe, że w ogóle ta w tej perspektywy amerykańskiej na przykład kwestia afery Bergu zajmuje aż tak poważną rolę. Drugim elementem są nadające ze Stanów Zjednoczonych i z Monachium radiostacje. To jest też ciekawy wątek, że ten element propagandowy, czy też kształtowania jakby opinii publicznej poza żelazną kurtyną odgrywa taką rolę. No i wreszcie oczywiście poważny rozdział poświęcony wspieraniu Solidarności, szczególnie w tym okresie po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Ten wątek polski ciekawy, choć myślę, że dla całej książki nie kluczowy, raczej pokazujący pewien etap we funkcjonowaniu CIA i innych służb amerykańskich.
No, najciekawsze chyba jednak, patrząc na to, po pierwsze na to, na skalę środków, jakie przepływały do Solidarności, bo to jest, przyznam, dla mnie może nowość. Ja się nie specjalizuję oczywiście w żadnym razie w historii polskiego ruchu antykomunistycznego. Niemniej jednak, cóż, no, wiele się wyjaśnia, dlaczego jednak ten cały podziemny na przykład obieg wydawniczy przebiegał tak dobrze i sprawnie. Natomiast bardzo dużą ciekawostką w tym wątku polskim jest to, że jednak rozpoczął się on, tak jak wiele opisywanych przez Weinera działań CIA, od jednak niepowodzenia, od klęski. Tutaj troszeczkę niesprawiedliwie został ten ta komenda winu potraktowana, bo autor niejako całą organizację win przedstawił jako inspirowany. Tak jest, jako prowokację po prostu ogromną, a to tak nie było, jak wiemy, co pozwoliłem sobie opatrzyć przypisem, ale jak najbardziej pokazuje to, że te służby amerykańskie w tej wojnie politycznej przechodziły ewolucję. Od takiej organizacji troszeczkę tworzonej na chybcika przez grupy znajomych, po jednak profesjonalny system wspierania ruchów dysydenckich przy pomocy wszelkich środków.
No jak one powstawały, to tutaj przypomnę taki wariant popkulturowy, czyli Dobry Pasterz, taki amerykański film, który ukazuje, jak to tam w środowisku akademickim werbowano tych wspaniałych absolwentów po to, żeby tworzyli te amerykańskie służby. No i jak, mówiąc najkrócej, na początku wodziły ich za nos brytyjskie służby, w tym także ci, którzy, mówiąc najkrócej, jak Kim Philby i jego koledzy, byli agentami podwójnymi.
Dokładnie tak. No ale też pokazuje inny wątek, że wówczas moralność w tych służbach, może inaczej, panowało przekonanie, że to, co się robi dla swojego kraju, jest dobre, niezależnie od tego, co ten kraj robi i jak to wygląda. Stąd też wiele działań tych służb miało charakter dość, tucha najbardziej sprawa wspierania Mobutu Sese Seko, prawda? Że wspiera się brutalnego dyktatora w imię walki z komunizmem, niezależnie od tego, co on robi i w jaki sposób to robi. No i też widać tutaj, że to nie trudno było znaleźć ludzi wówczas motywowanych patriotycznie, którzy z czystej chęci takich działań się podejmowali i też wpływano na wybory w kraju. Jak zaraz po wojnie niektórych, tu ta słynny opis Włoch, włoskiej kampanii wyborczej, niezwykle też ciekawy, gdzie widać, że wiele opierało się na zaufaniu, w żadnym wypadku nie było natomiast kontroli nad tym.
No dobrze, ale to w takim razie, jak już żeśmy trochę z tego polskiego wątku uciekli, to ja sobie pozwolę, żebyśmy zaczęli trochę chronologicznie, a do tej Polski wrócimy jeszcze. Chronologicznie mamy do czynienia z taką sytuacją, że w 1945 roku z politycznego punktu widzenia Stany Zjednoczone chyba nie są jeszcze pewne, czy to Związek Sowiecki jest ich największym rywalem i największym wrogiem, i czy komunizm jest ich największym wrogiem. Odnoszę takie wrażenie, że w tych latach równie silne w Ameryce było przeświadczenie, że głównym konkurentem politycznym są dawne mocarstwa kolonialne, których demontażem zajęły się Stany Zjednoczone jakby bardzo intensywnie i wykorzystując różnego rodzaju możliwości, mówiąc najkrócej, głównie poprzez tak zwany wolny handel, próbowały przechwycić rynki zbytu i rynki sprzedaży różnego rodzaju towarów w tych krajach, które do tej pory były pod panowaniem francuskim czy brytyjskim. I to był jakiś taki element dogmatu. W związku z tym te tajne służby na początku miały rzeczywiście ciężki chleb, bo mówiąc najkrócej, one, jak rozumiem, chyba raczej były już nastawione na Związek Sowiecki i próbowały, mówiąc najkrócej, rozpracować ten temat. Być może właśnie też dlatego na początku napotkały na tyle różnego rodzaju politycznych problemów, no właśnie między innymi z tym, żeby traktować te sprawy priorytetowo. No przypomnijmy jednak, że mimo sukcesów w Europie, czyli tak naprawdę zwycięstw wyborczych we Francji i we Włoszech w tych trudnych powojennych latach, wygraną wojnę domową, tutaj też wracamy do pewnych brutalnych metod w Grecji, no to tak naprawdę w tym właśnie czasie wymknęły się Stanom Zjednoczonym Chiny, czyli ta największa historyczna porażka, ale która była chyba, jak się wydaje, takim dzwonkiem ostrzegawczym dla Stanów Zjednoczonych, pokazującym, kto jest największym wrogiem tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, czyli mówiąc najkrócej, jak to wtedy byśmy powiedzieli, światowy komunizm.
No cóż, wielkie państwa, ktoś zawsze je porównuje do tych wielkich tankowców, że kiedy ktoś wydaje komendę, żeby przełożyć ster czy zmienić prędkość, zanim ten wielki okręt zareaguje, trochę czasu zajmuje. Pamiętajmy, że rywalizacja z imperiami kolonialnymi, zwłaszcza z Wielką Brytanią, to był przecież zwornik polityki Stanów Zjednoczonych od samego ich zarania. I nim ten pomysł się zmienił, to musiało minąć trochę czasu. Pamiętajmy na przykład o tym, że pomoc, uważana zwykle za bezwarunkową pomoc amerykańska dla Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej, cóż, Stany Zjednoczone nie pożyczyły, w skali w innym tłumaczeniu było, które robiłem, nie pożyczyły Wielkiej Brytanii ani centa, póki nie specjalna komórka Departamentu Skarbu nie sprawdziła, czy Brytyjczycy już pozbyli się wszystkich swoich aktywów, jakie mają. I to jest zrobione oczywiście zakulisowo, ale pokazuje, że mimo tego wspierania sojusznika, ten element wyparcia tych mocarstw, przejęcia ich, oczywiście z punktu widzenia tego, że Stany Zjednoczone jako demokracja bez podziałów klasowych są niezrównanie lepsze od dawnych imperiów kolonialnych. I imperializmem się oczywiście nie parają, nie wspominając o Theodorze Roosevelcie na przykład. Co jednak pokazuje, że ten element istniał i nim wszedł na nowo ten nowy nurt, nowy wróg, to musiało trochę czasu mieć. Druga rzecz jest też taka, o czym zapominamy, że cóż, rzeczywistość medialna Stanów Zjednoczonych w czasie wojny była taka, że Związek Radziecki jest sojusznikiem, po prostu. Więc trudno było wziąć kogoś, kto niewiele wie o świecie, ogląda tylko kroniki, w których słucha o zwycięstwach Armii Czerwonej i słyszy o pomocy amerykańskiej dla nich i słyszy, że to sojusznik, i nagle tego człowieka kierować na, że tak powiem, front antyradziecki. To było to oczywiście skomplikowane, trochę czasu musiało minąć. Ale w pełni się zgadzam oczywiście, ten Chiny, i oczywiście wojna koreańska to zmieniły i mamy potem do czynienia z takim odchyleniem wahadła, antykomunistyczną histerią i chyba obowiązującym do dzisiaj. Cóż, w dyskursie publicznym Stanów Zjednoczonych zarzucanie komuś komunizmu jest chlebem powszednim.
No, zarzucanie mu socjalizmu już czyni go człowieka, bym powiedział, poza głównym nurtem politycznym.
To znaczy, musimy mieć świadomość tego, że dla wielu Amerykanów
nie ma takich...
powszechne ubezpieczenie zdrowotne i tak zwana darmowa służba zdrowia to jest komunizm w czystej formie.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, co się dzieje w tych relacjach Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. No widzę trochę, powiedziałbym, sowieckiej Rosji, bo ten wątek jakby rosyjski odgrywa w tym wszystkim rolę i ten sposób myślenia, choć tutaj wydaje mi się cały czas, że to jest pewnego rodzaju, może przeze mnie jedynie dostrzegany defekt tej książki, która nie zakłada jednak tego wyraźnego zniuansowania pomiędzy tym czasem sowieckim a tym czasem putinowskim, bo jednak je pewne zdarzenia różnią, ale o tym do tego dojdziemy za chwilę. To w takim razie rozumiem, że to była taka machina, mówimy o tych tajnych służbach, ale też i tej wyraźnie tajnej polityce amerykańskiej, która się rozkręcała i która szukała słabych punktów w tym molochu komunistycznym, który na oczach świata powstaje. Tych słabych punktów było sporo, przy czym oczywiście były te próby udane i nieudane. Mówimy o wolnej Europie, to mamy nieudane Węgry, ale udaną Polskę, czyli mówiąc najkrócej, zbyt pośpieszne działania tych mediów wolnego świata w wypadku węgierskim, które doprowadzają do paroksyzmu dramatycznych wydarzeń interwencji sowieckiej w tym kraju, a mamy równocześnie Polskę, gdzie właściwie od 1956 roku, a właściwie może i nawet wcześniej, od sprawy Światły, mamy pewną narrację, która świetnie się w Polsce sprawdza i która prowadzi wprost do czasów Solidarności i tego przeświadczenia, że mamy do czynienia z antykomunistycznym społeczeństwem w komunistycznym kraju.
Zdecydowanie tak. Patrząc na to, jak dalece, bo cóż, ten efekt końcowy, jaki znamy, i te walizki z dolarami, które nagle są przekazywane w Watykanie dla Solidarności, to pokazuje, że ma pan słuszność, że to rozwija się i też uczy się na błędach. Przy czym też w tej amerykańskiej polityce, tam, gdzie się da, wspiera się społeczeństwo, a tam, gdzie to jest bardziej korzystne, czy wydaje się bardziej korzystne, wspiera się albo wymiany rządów, co się czyni w Ameryce oczywiście Środkowej. Kwestia Gwatemali, o ile się pamiętam, nie występuje w książce, ale była przecież takim elementem bezpośredniego wpływania na wynik władz. Mamy tutaj też do czynienia z opisem inspirowania wręcz zamachu stanu w Iranie. Wietnam znany jest powszechnie, jak dalece Amerykanie usiłowali wpływać tam na kształt rządu. I może właśnie te nauczki, te nieudane próby dowiodły Amerykanom, że próba narzucania rządów z góry jest skazana na niepowodzenie, że dużo lepiej jest i dużo wiarygodniej jest działać na społeczeństwa, działać na szerokie rzesze ludzi. I stąd też może właśnie, cóż, brak prób znalezienia jakiegoś rozłamu we władzach PRL-u i wspierania jakiegoś stronnictwa w PRL-u, które mogłoby przyjąć po zmianie władzy jakiś proamerykański kurs.
No dobrze, ale to jeśli patrzymy na ten szeroki świat, to odnoszę wrażenie, że tak jak pierw mamy na przykład wspieranie tych często krwawych dyktatorów jako tych, którzy są jedyną ostoją przed komunizmem, to mamy przykłady odwrotne i to też już właśnie w tej późnej epoce, czyli to jest na przykład przypadek Filipin, czyli Corazon Aquino i Marcos. To jest taka próba powiedzenia, że wolność i demokracja są tymi ideami, które Ameryka krzewi na całym świecie.
No i później oczywiście te próby demokratyzacji państw poprzez, no cóż, no, wojnę, to co mieliśmy do czynienia. No ale to jest już oczywiście ten okres po 89 roku i
no dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego, a jak wygląda to z punktu widzenia z rosyjsko-sowieckiego, czyli mówiąc najkrócej, na ile to jest tak, że istnieje jakaś imperialna polityka rosyjska, która od 45 roku do 2020 roku, mówiąc najkrócej, trwale widzi przeciwnika i realizuje pewną politykę no, globalnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Znaczy, w moim przekonaniu imperialna polityka rosyjska jest znacznie starsza niż Związek Radziecki i jej kierunki tutaj, jak to geopolitycy zawsze mówią, są dokładnie te same. Czy mamy do czynienia z Iwanem Groźnym, czy z Władimirem obecnym, prawda? Tylko ten punkt wyjścia się zmienia i baza ekonomiczna się zmienia. Natomiast wydaje mi się, że ta konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi zawsze w jakiś sposób istniała, że istniał, ja cóż, nie znam języka rosyjskiego, nie jestem jakoś tak na bieżąco w tym, co czują Rosjanie, ale gdzieś tam czasem da się trafić w artykułach, w wywiadach takie wzmianki, że tak niejaka kulturowo fast foodowa kolonizacja Rosji po 89 roku dla wielu Rosjan była postrzegana jako po prostu upokorzenie. Jako upokarzający przykład tego, że mocarstwo, w którym, jak im się wydawało, żyli, choć gospodarczo zawsze to był Liliput, że mocarstwo, w którym, jak się wydawało, żyli, zostało w jakiś niesprawiedliwy sposób skrzywdzone i należy je odbudowywać. Na takich resentymentach oczywiście buduje się potworne rzeczy niekiedy, co widzimy obecnie i czego świadkami na przykład byliśmy, Boże, przepraszam, świadkami, co na kartach książek śledzimy w przypadku Niemiec po pierwszej wojnie światowej.
No dobrze, ale to w takim razie to tutaj wracamy do tego najciekawszego wątku tej książki, czyli mówiąc najkrócej, tej transpozycji pomiędzy komunistycznym Związkiem Radzieckim a Rosją putinowską, która jest pewnym zjawiskiem jakby właśnie takiego swoistego historyzmu, czyli mówiąc najkrócej, jest ten sfrustrowany, odrzucony przez nowy świat, pozornie odrzucony agent nie do końca istniejących już służb, który, mówiąc najkrócej, występuje w obronie niesłusznie minionej rzeczywistości. Ale to w takim razie porozmawiajmy o tym, jak to się dzieje, no bo rzeczywiście mówimy o tym, że ten taki prosty amerykański schemat, w którym tam, gdzie są McDonaldy, tam już znaczy, że jest demokracja i że nasza sprawa zaczyna zwyciężać, okazuje się być pozorna. Dla bardzo dużej części Rosjan wydarzenia lat 90. to jest smuta, to jest przekonanie, że niesłusznie zostali źle potraktowani i że, mówiąc najkrócej, to czynniki zewnętrzne odpowiadają za to wszystko, co się w Rosji ówczesnej dzieje. Oglądałem nie tak dawno taki dokumentalny film, w którym wypowiadają się Rosjanie na temat właśnie swojej percepcji tych wydarzeń z lat 90. No i rzeczywiście nawet osoby o dzisiejszych demokratycznych poglądach, nie tak liczne w Rosji, no patrzą na to jednak z przerażeniem. Podzielają tę opinię o tym, że był to taki niesprawiedliwy los, który spotkał ich za nie bardzo wiadomo jakie winy. Potem jest jakby ta opowieść o odbudowie tego imperium. No i oczywiście pojawia się już Putin, który jest jakby takim nowym wcieleniem tego imperium, które funkcjonuje, trochę czerpiąc z tradycji carskiej Rosji imperialnej, a przede wszystkim jednak czerpiąc z Związku Radzieckiego. Czy, mówiąc najkrócej, Amerykanie dostrzegali ten proces? Czy to było trochę tak, że, mówiąc najkrócej, zadowolili się swoim sukcesem i uznali, że po pierwsze Rosja jest już passé i są teraz no, te nowe czasy, w których, mówiąc najkrócej, tam gdzie McDonaldy, tam już jesteśmy bezpieczni i tam po prostu kapitalizm zrobi swoje?
Cóż, no, wiara, że kapitalizm zrobi swoje, to była powszechna w całym świecie zachodnim i może właśnie to jest podstawą wielu problemów, które istnieją nie tylko w Rosji, nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. Ja sam pamiętam czasy transformacji gospodarczej lata 90. jako swego rodzaju koszmar, czy też może nieprzyjemną rzeczywistość, której było tyle optymistycznych rzeczy, a tak mało możliwości, żeby po nie sięgać. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to na terenie Rosji był to czas po prostu chaosu, czas szarego gęszenia się mafii, po prostu takiej najzwyczajniejszej mafii, jaką pamiętam ze swoich lat młodzieżowych, składającej się z kilku rosłych ludzi jeżdżących drogimi samochodami, którzy mogli wszystko, a policja nie była w stanie przed nimi bronić na przykład. Z tego co mi wiadomo, tego typu rzeczywistość obowiązywała, funkcjonowała też w Rosji, plus niedobory prądu i podstawowych produktów żywnościowych. Więc te lata 90. też to wielkie tąpnięcie gospodarcze w drugiej połowie, jakie w Rosji nastąpiło, było z całą pewnością takim okresem, po którym pojawienie się silnej ręki, która zaprowadza porządek, zostało powitane przez wielu ludzi chętnie. No i ta imperialna otoczka, która do tego dochodzi, która jest, cóż, no jest to pewnego rodzaju wirus, na który wielu ludzi jest podatnych i łapie, że tak powiem.
No dobrze, ale to rozmawiamy oczywiście w określonym czasie i w określonym kontekście. Mamy to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie i zastanawiamy się cały czas, co do tego doprowadziło. W książce dość dobrze jest opisana taka historia pod tytułem Putin wraca do władzy. Tutaj przypomnijmy, że druga wojna czeczeńska jest tym tłem, na którym on wraca do władzy. Czyli też działania służb, ale tym razem sowieckich ewidentnie, czy też takich postsowieckich, które wywołują, jakby to powiedzieć, kryzys, który Putin jest w stanie w tym momencie rozwiązać przy pomocy bardzo dramatycznych, bardzo siłowych rozwiązań, ale też pokazania, że siły zbrojne Rosji są już zupełnie w innej sytuacji niż w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej, co zdaje się było takim kluczem do tej być może także polityki, którą dziś obserwujemy na Ukrainie. No i z drugiej strony pewne niezrozumienie, jak się wydaje, skutków całej tej fali kolorowych rewolucji po stronie z kolei Zachodu, który, odnoszę takie wrażenie, był przekonany, że w tym obszarze postsowieckim te kolorowe rewolucje są dowodem sił demokratycznych.
Cóż, no ten silny jest wątek, jeśli chodzi o Putina, tego takiego przekonania, które podzielają też jego biografowie, z tego co mi wiadomo. No cóż, z oczywistych względów troszeczkę czytam na ten temat. Tego jego braku wiary w to, że pewne zjawiska występują oddolnie z chęci społeczeństwa. Że jeśli gdzieś dochodzi do rewolucji demokratycznej, to znaczy, że nie, że ludzie chcą demokracji, łakną tej wolności zachodniej, którą poznają, której niedoskonałości może widzą, może nie, ale jednak w tej rzeczywistości chcą żyć. Nie. W jego przekonaniu, jak się zdaje, tego typu rzeczy są wyłącznie efektem działań kreciej roboty tych agentów CIA, którzy z walizkami dolarów przywożą te dolary do jakichś organizacji pozarządowych finansowanych z zewnątrz. Spójrzmy, że ludzie o ciągotach autorytarnych niekiedy reagują z ogromną niechęcią na jakieś pozarządowe organizacje, które prezentują poglądy, które władze się nie podobają.
No tak, no ale co by nie powiedzieć, w wielu demokratycznych rewoltach w tym czasie fundacje Sorosza odgrywały ważną
Oczywiście,
rolę.
Oczywiście, że tak. Natomiast no, nie powinniśmy jednak chyba tracić z oczu tego podstawowego przeświadczenia, że przy wszystkich wadach demokracja jest ustrojem, tu zacytuję ten wyświechtany Churchill, prawda, najlepszym jaki jest, choć jest strasznym, prawda? To chyba jakoś tak można przełożyć.
No dobrze, ale to w takim razie z punktu widzenia świata wydawało się, że kiedy Saakaszwili, kiedy Juszczenko na fali tych demokratycznych rewolt dochodzą do władzy w tym obszarze postsowieckim, a nawet przypomnijmy, Milosewicz zostaje obalony w Serbii, czyli już poza tym obszarem postsowieckim, ale z całą pewnością w kręgu zainteresowania, no już teraz Rosja, a kiedyś Związku Sowieckiego, to z punktu widzenia Zachodu wydaje się być tym sukcesem demokracji, a z punktu widzenia Rosji to jest absolutne przekonanie, że państwo jest okrążone i że może wszelkimi metodami się temu przeciwstawiać.
Oczywiście tak. Plus przeświadczenie, że może do czegoś podobnego dojść w Rosji. Może kiedyś dojdzie, może nie. Niemniej jednak jest to takie postrzeganie tego, i to jest właściwie szokujące dość, że dla władzy zagrożeniem jest to, że ludzie nie myślą tak, jak ta władza chce. Czy jest to jakiś trwający już chyba wiele wieków konflikt między wschodnią satrapią a zachodnią swobodą, czy jakiś przejaw tego właśnie? Tego nie wiemy. Natomiast z całą pewnością funkcjonuje to i teraz widzimy to w rosyjskiej propagandzie już chyba rozdęte do granic jakiegoś absurdu. To, że Zachód knuje, jakby tu obalić Rosję. Przy czym, i to jest dość istotne, demokracja i liberalizm jakiś społeczny, wszelkie tak zwane wartości Zachodu, jak to się widzi, są zagrożeniem. I że...
Znaczy są wytrychem, którym tak. Zachód próbuje wedrzeć się na obszar Rosji i jej stref wpływów i, mówiąc najkrócej, obalić nasze rządy.
Tak, i zniszczyć po prostu kraj, bo to już nie będzie ten sam kraj. Że kraj, który przyjmie zachodnie wartości, będzie tutaj czymś gorszym, a wręcz przestanie istnieć. Apokaliptyczna wizja, w której na przykład, tu oczywiście sięgnę po ten najczęściej chyba używany slogan, że jak będą parady równości, to kraju już nie będzie i że przestanie on istnieć i że małżeństwa homoseksualne są absolutnym zagrożeniem dla rodziny. No to widzimy w propagandzie rosyjskiej. Nie,
no tak, patriarcha jakby to będzie tak. Jednoznacznie powiedział, co jest zagrożeniem, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale to w takim razie porozmawiajmy o tym wątku. Dlaczego, mówiąc najkrócej, jeśli już wierzymy w tę spiskową teorię, do pewnego stopnia ta książka pokazuje, że za tą teorią spiskową istnieje jednak pewna rzeczywistość, czyli oczywiście. Zainteresowanie służb tym, co dzieje się na świecie i dzieje się także w tych krajach, które uważamy za rywali albo wrogów. No to popatrzmy na to z tej perspektywy. Dlaczego, mówiąc najkrócej, w takim razie Stanom Zjednoczonym udawało się wspierać te myślenie demokratyczne na dużej części obszaru postsowieckiego? No przykładem na to jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. Do pewnego stopnia także na przykład taki kraj jak Gruzja, a na pewno z całą pewnością Ukraina, choć oczywiście pytanie, na ile tutaj mamy do czynienia z pewnym naturalnym procesem tworzenia się nowego narodu po roku 91, a do jakiego stopnia mamy rzeczywiście do czynienia z jakimiś świadomymi działaniami ze strony, mówiąc tutaj, Stanów Zjednoczonych i ich zachodnich sojuszników. To dlaczego się to udawało, a zupełnie nie udało się w Rosji, gdzie, mówiąc najkrócej, ta narracja przyjęta przez Putina znalazła sobie jednak, co by nie powiedzieć, ogromną popularność i takie głębokie przekonanie, że te same wydarzenia prowadzą do zupełnie innych wniosków. No, Ukraińców, dla Gruzinów lata 90. i upadek Związku Radzieckiego był dokładnie taką samą, a może nawet głębszą traumą, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych krajów. Też nie było prądu, też była mafia, też byli oligarchowie, którzy bogacili się kosztem milionów obywateli tych krajów, a równocześnie te kraje w latach 2000 jednak podejmują taki trud odbudowy, ale już na tej płaszczyźnie kapitalistycznej i demokratycznej.
Znaczy, no sądzę, że w Rosji dochodzi czynnik tej imperialnej zwierzchności, który był przez znaczną część społeczeństwa popierany. I tu możemy sięgnąć, no cóż, no, rozkład brytyjskiego tak zwanego imperium nie przechodził bez, jak to się mówi, zwrotów i upadków, a kwestia na przykład Irlandii, czy wiązała się po prostu z wieloletnią walką. I też
tak naprawdę
wielu...
do tej pory odnoszę wrażenie, istnieje w Wielkiej Brytanii bardzo silne przekonanie o niewdzięczności Irlandczyków, czyli tych katolickich demonstrantów i przeciwników panowania brytyjskiego, jako ludzi, którzy właśnie nie docenili tych wszystkich wartości, które Wielka Brytania tam przyniosła.
Nie trzeba tylko sięgać do Irlandii. No, to chyba Norman Davies pisał w swojej autobiografii, że kiedy mówił z walijskim akcentem, nauczyciel usiłował go z niego wyrugować z całych sił, bo było to uważane za coś niewłaściwego i przypuszczalnie dla znacznej części ówczesnych elit i nieelit londyńskich było to coś całkowicie oczywistego, że należy tych Walijczyków ucywilizować wręcz. No, takich postrzegań młodszych narodów, czy też jakiejś mniejszości, czy nie mniejszości na terenie danego kraju mamy z historii napęczki. No tak, i sami byliśmy celem takich działań.
No dobrze, ale to w takim razie, mówiąc najkrócej, demokracji, wolności oraz amerykańskim służbom nie udało się przezwyciężyć imperialistycznego myślenia narodu rosyjskiego.
Na to niestety, jak się zdaje, w znacznej mierze wychodzi, choć co pewien czas widzimy pewne przejawy tego, że nie wszystkich Rosjan takie myślenie obejmuje. I też pamiętajmy, no, czytamy te przeraźliwe opisy o wynikach sondaży w Rosji, a trzeba pamiętać, że doświadczenie uczy, że wyniki sondaży w państwach tego typu nie są w pełni wiarygodne, podobnie jak na przykład wyniki wolnych wyborów, cudzysłów palcami tego nie... słuchacze nie widzą, wolnych wyborów w Syrii, które przecież zawsze mówiły, że władza jest popierana przez większość społeczeństwa. Zresztą wyniki wyborów w PRL-u też zawsze mogły w wielu towarzyszach wzbudzić przekonanie, że wcale nie są tak znienawidzeni, jakby się wydawało.
No dobrze, ale tu pojawia się taki wątek, który jest też charakterystyczny dla tego myślenia. Tydzień temu rozmawiałem z Adamem Chlebowiczem na temat myślenia o wydarzeniach związanych z kłamstwem katyńskim i o tym, że różne narody, które doznały prześladowań w okresie stalinowskim, paradoksalnie wybierają nie stronę ofiar, a tak jak się wydaje dzisiejsze społeczeństwo rosyjskie, przyjmując raczej perspektywę katów, a nie ofiar. To jest jednak zadziwiające, że naród rosyjski, dla którego komunizm powinien być po prostu traumatycznym doświadczeniem, które spowodowało miliony ofiar, prawda? I to właściwie każda rosyjska rodzina ma kogoś, kto albo był w tym łagrze, albo został zamordowany w czasach stalinowskich. Paradoksalnym jest to, że po latach odwoływanie się do tradycji Stalina i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest wezwaniem tak naprawdę Rosjan do broni i do walki przeciwko na przykład Ukrainie.
Cóż, no mam wrażenie, może mylne, że chyba zapomina się o tym, że wśród wszystkich grup etnicznych czy narodowych, które doświadczyły najgorszego ze strony rządów Stalina, to Rosjanie są bardzo, bardzo istotną grupą, a chyba trochę rzadko się o tym mówi, prawda? To jest pewien element, który może też nie jestem tutaj, nie czuję się pewnie na tym gruncie mówiąc to, ale przypominam sobie taką internetową dyskusję z pewnym Rosjaninem wiele lat temu, który już wtedy wyrażał te takie imperialne ciągoty, a mój argument, że Rosjanie byli największą grupą ofiar Stalina, nie spotkał się z żadną odpowiedzią. Widać było, że to było ogromne zaskoczenie, bo on miał gotowe odpowiedzi na wszystkie kwestie, na 17 września, na Hołodomor, jak wiadomo, na tego typu rzeczy, a na to nie miał. Więc wydaje mi się, że było to zaskakujące i może jest takim tokiem myślenia, który rzadko się podnosi.
No ale, dobrze, tak jak wspomniałem... to może na kanwie tej książki, to byśmy jednak odpowiedzieli sobie na pytanie, czy tutaj nie ma jakiegoś grzechu zaniechania? Czy mówiąc najkrócej, autor rzeczywiście tworzy to junktum pomiędzy czasami sowieckimi, a czasami putinowskimi, zresztą puentując swoją książkę bardzo ciekawym rozdziałem na temat udziału Rosji putinowskiej w wyborach i wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jest jakby, jak rozumiem, puentą i tym globalnym ostrzeżeniem. Zobaczcie, tak, do czego doprowadziła niedokończona zimna wojna z Rosją sowiecką, a potem Rosją putinowską. Ale to w takim razie, czy to nie jest grzech zaniechania, że na przykład zbyt wcześnie ten głos Ameryki został skasowany, czy Radio Swoboda, i mówiąc najkrócej, nie zdecydowano się komunikować ze społeczeństwem rosyjskim na zachodnich zasadach w tych latach 90. i 2000?
Oczywiście, że tak. I też pewne takie przekonanie, przeświadczenie, że zwycięstwo w zimnej wojnie oznacza, że liberalna demokracja jest najlepsza, że nastąpił koniec historii i teraz będzie wszędzie liberalna demokracja, kropka. Że można obalić to gdzieś rząd i zaprowadzić demokrację i ona zacznie działać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a tak po prostu nie było. W dalszym ciągu jest ważne, żeby tych ludzi przekonywać. Istotne jest też jednak to, na co Weiner zwraca uwagę, że rozmontowano też takim system, który istniał w Stanach Zjednoczonych w latach 80. za Reagana. Takiej komórki, która zajmowała się identyfikowaniem i obalaniem rosyjskich czy radzieckich dezinformacji. Bo ta kampania wyborcza jest zwieńczeniem tych środków czynnych, o których mówi tutaj Weiner, tego całego systemu dezinformacji, który powstał już w KGB w latach 70., tylko że z mediami społecznościowymi zyskał nieprawdopodobną siłę rażenia. Czyli po prostu fabrykowania dokumentów, fabrykowania historii i takiego podsycania antagonizmów, zachęcania ludzi do zwalczania się nawzajem, co w cywilizacji...
Ale też występowania pod fałszywą flagą, tak, co oczywiście się okazało po prostu niezwykle silną bronią. Mówiąc najkrócej, jest pewnym paradoksem, że w bardzo wielu krajach rosyjskie wpływy są budowane nie na bazie, mówiąc najkrócej, postkomunistycznej, tylko na przykład absolutnie na bazie skrajnej antykomunistycznej z pozoru,
tak,
prawicy.
Oczywiście, że tak. No w Polsce mamy do czynienia z istniejącymi w internecie grupami, które zajmują się właściwie tylko jedną rzeczą. Przypominaniem o zbrodni wołyńskiej w sposób możliwie krwawy i brutalny, z podkreślaniem, że Ukraina to Bandera i banderyzm i naziści, prawda? Tam nie ma na tych portalach, na tych grupach słowa wymierzonego na przykład proputinowskiego, czy mówiącego coś o Rosji, czy nawet mówiącego coś o Związku Radzieckim. Co najwyżej w kontekście tego, że UPA zostało zlikwidowane przez Sowietów, ale chodzi po prostu o to, żeby wprowadzać podział. Ja kiedyś ukułem sobie takie stwierdzenie prywatne, że Kreml nigdy nie pozwoli Polakom zapomnieć o tym, co UPA zrobiło na Wołyniu, prawda? To oczywiście nie oznacza, że przypominanie o Wołyniu jest czymś złym i jest, tak jak się teraz w internecie mówi, przejawem noszenia onuc, ale po prostu podsyca się te rzeczy, podsyca się najróżniejsze sytuacje. Jedna z grup facebookowych, i to osobiście udało mi się potwierdzić, ktoś o tym napisał, ja to sprawdziłem, jedna z istniejących na Facebooku grup antyszczepionkowych w lutym gładko zmieniła swój profil na grupę, która mówi o najeździe ukraińskich uchodźców na Polskę, jak to zdestabilizuje nasz kraj, prawda? Że to są działania, które mają na celu podsycać skrajności, wzbudzać nieufność do instytucji, wzbudzać nieufność do mediów. Byliśmy świadkami bardzo podobnych działań w Polsce, kiedy najróżniejsze protesty były przedstawiane w różnych... o tym, że niby uchodźcy z Bliskiego Wschodu razem z uchodźcami Ukrainy dostali się do Przemyśla i napastują tam masowo kobiety. Post został wrzucony przez jakąś osobę, jakiś profil na Twitterze i został rozdmuchany przez boty do nieprawdopodobnych rozmiarów. Do tego stopnia, że mieliśmy do czynienia wręcz ze zbieraniem się grup kibiców w Przemyślu, żeby w cudzysłowie znowu bronić kobiet, prawda?
No dobrze, ale to w takim razie, jak patrzymy na to wszystko, to odnosimy wrażenie, że nie jest już tak zupełnie jasne, kto wygrał tę zimną wojnę. Bo odnoszę takie wrażenie, że Tim Weiner też tam podsuwa taką odpowiedź, że nie jest to do końca jasne, że pewnym paradoksem jest to, że to Zachód zbudował poprzez globalizację, poprzez media społecznościowe strukturę, którą dawne KGB, czy też mówiąc najkrócej, te postsowieckie instytucje są w stanie genialnie wykorzystywać.
Narzędzia, owszem. Natomiast jestem przekonany, że pamiętam, było kiedyś w Waszyngtonie takie muzeum, które miałem szczęście odwiedzić, ono niestety, jak się niedawno dowiedziałem, upadło. Muzeum Mediów. Muzeum Mediów zaczynało się od ogromnej afery w Stanach Zjednoczonych zaraz po ich powstaniu, o tym, jak to gazety codzienne, które się właściwie wówczas pojawiły, podsycały nastroje, oskarżały ludzi o szpiegostwo, zdradę, co się wiązało, wtedy właśnie wprowadzono poprawkę, która mówi o tym, że wolność słowa w Stanach obowiązuje, no ale zaczęło się od tego, że ludzie za tak zwane sedition, czyli podżeganie, byli zakuwani w kajdany, prawda? Za to, co mówili. Mieliśmy do czynienia z nowym medium. Nowe medium wywołało pewną reakcję, potem wywołało nadmierną reakcję władz. Mam wrażenie, że te nowe media, media społecznościowe też zaczynają już osiadać niejako. Ludzie się przyzwyczajają do tego. Ludzie nauczyli się już, że nie wszystko, co się przeczyta w internecie, jest prawdziwe. I skuteczność tych narzędzi wykorzystywanych tak dobrze, tak umiejętnie przez rosyjskie farmy troli i rosyjskie służby dezinformacyjne, że je tak pozwolę sobie nazwać, zaczyna spadać właśnie z tego powodu, że to społeczeństwo internetowe nauczyło się korzystać w pewnej mierze właśnie z tych mediów.
Czyli mówiąc najkrócej, mamy do czynienia z taką samą rewolucją, jaka spotkała Stany Zjednoczone, kiedy mówiąc najkrócej Hearst czy Pulitzer, na początku rozpędzając te media, które byśmy nazwali dzisiaj popołudniowymi, czy też, nie wiem, tą prasą kolorową, a w rzeczywistości, rozpoczynając po prostu te nowe kampanie prasowe, doprowadzili rzeczywiście do tego, że, mówiąc najkrócej, na przykład wybuchła wojna z Meksykiem, prawda?
Tak, oczywiście. Wojna hiszpańska też jak najbardziej. Natomiast chyba zdolność mediów papierowych do wywoływania wojen znikła. Tutaj przykładem też takich właśnie to, że do histerii potrafiło doprowadzić do społeczeństwa dawniejsze media i ten wpływ zniknął, to niech jest na przykład ta afera Dreyfusa we Francji, kiedy artykuły prasowe były powodem pojedynków, demonstracji, bijatyk, palenia redakcji, a gazety wydawały 3 wydania dziennie. To jest coś szokującego dzisiaj, prawda? Dzisiaj gazety codziennie walczą o przetrwanie, a kiedyś wydawały 3 wręcz ranne, południowe i wieczorne.
No tak, ale tutaj jeśli powiemy sobie na przykład właśnie o tych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych czy we Francji pod koniec XIX i na początku XX wieku, to mówiąc najkrócej, też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że społeczeństwa, otwarte społeczeństwa i demokracje potrzebowały po pierwsze przetworzenia się wewnętrznego, a z drugiej strony potrzebowały kilkudziesięciu lat, żeby zapanować nad tą tendencją. Pytanie, czy rzeczywiście światu te kilkadziesiąt lat zostanie darowane, patrząc na to, co dzieje się dziś na Ukrainie, gdzie mówiąc najkrócej od takich, no jednak, co by nie powiedzieć, subtelnych działań w przestrzeni mediów społecznościowych, mamy do czynienia z powrotem do dramatycznej i takiej, bym powiedział, totalnej wojny, której wydawało nam się, że już Europa nie zazna.
Ja mam wrażenie, że tak. Jeśli chodzi o tę walkę z tymi fake newsami, weryfikację i tak dalej, no to rzeczywistość nie znosi próżni. No, jest w pełni na przykład internetowe grupy fact-checkingu tak zwane, grupa na przykład Bellingcat, która się nazywa, która zajmuje się po prostu śledztwami medialnymi. Są to grupy rozśrodkowane bez centralnego kierownictwa, jednak są w stanie identyfikować zarówno nieprawdziwe informacje, jak i dokonywać całkiem dobrej roboty detektywistycznej.
Czyli mówiąc najmniej wikipedyści fake newsowi.
Można to tak troszeczkę określić. Anioły internetu, gdzie niegdzie się to mówi. Ludzie, którzy starają się na użytek innych poświęcić te 10-15 minut, choćby po to, żeby sprawdzić pewne fakty i wytłumaczyć swoim znajomym w swojej bańce, że pewne rzeczy są po prostu nieprawdziwe.
No tak, no ale w swojej bańce. Niestety nie w tej drugiej, no ale to jakby...
Trzeba kultywować różne bańki.
No dobrze, no ale to w takim razie ten temat odkładamy. Na koniec jakby odwołujemy się do książki i zachęcamy do jej lektury. Książka jeszcze wciąż jest do dostania i wydaje mi się, że jest interesująca, mimo tego pewnego niedosytu, który miałem w tym sensie politycznym, bo tytuł jednak sugeruje trochę coś więcej, czyli mówiąc najkrócej, trochę też więcej dyskusji na temat tego, jak kształtowała się polityka zarówno po stronie Stanów Zjednoczonych, jak i po stronie Rosji, jeśli chodzi o tę wymianę ciosów w tej, no mówiąc najkrócej, do pewnego stopnia tajnej wojnie, która toczyła się od 1945 roku do 2020, a której no, skutki i ciąg dalszy niestety obserwujemy w 2022 roku.
Jak najbardziej tak. Dla mnie pewnym takim złowrogą rzeczą było to, że ta książka tłumaczona przeze mnie, jak to zwykle bywa, jakiś czas temu wyszła akurat teraz, akurat w tej chwili, kiedy ta prognoza, która w niej się znajduje, zaczęła się spełniać. A jednak i pewną pociechą jest to, że cóż, no Ukraina walczy i ogląd świata się zmienia. Opór jest dawany. A fake newsy, takie moje prywatne zdanie, troszeczkę zaczęły chyba jednak słabnąć.
No odnoszę takie wrażenie, że jednak taki romantyzm tej przestrzeni medialnej się ujawnił. Czyli mówiąc najkrócej, nawet jeśli mamy do czynienia z pewną propagandą wojenną po stronie ukraińskiej, to ona jest niewspółmiernie cieplej przyjmowana przez ten świat mediów społecznościowych niż ta robiona przez farmy troli propaganda rosyjska.
A ja mam wrażenie, że ona jest ta ukraińska wojna medialna, zresztą tak jak komentatorzy zauważyli, wojna informacyjna prowadzona przez Ukrainę będzie tematem książek i ja sam to chyba napisałem na Facebooku w swojej bańce, że prowadził jakiś geniusz wizjoner, bo po prostu to jest robione lepiej niż to, co robi to, co ja nazywam w internecie gwardyjska dywizja internetowa, prawda? Czyli ta farma troli. A może też jest troszeczkę i tak, że jeśli się opiera tę farmę troli na ludziach młodych, którzy swój zmysł, swoją inspirację wprowadzają w to, żeby dowalić Amerykanom, to jedną rzeczą jest prowadzić kampanię troli, żeby wygrał inny kandydat, czy też żeby w Stanach Zjednoczonych ludzie rzucili sobie do gardeł, a znacznie zupełnie inną rzeczą jest prowadzić taką kampanię po to, żeby móc bezkarnie bombardować Ukrainę, mordować ludzi, cywilów, kraść i gwałcić, prawda? Że to jednak być może rusza sumienia niektórych z tych troli, którzy mniej zapału wykazują do tego, żeby te działania prowadzić.
No, miejmy nadzieję, że tak jest. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że dr Jan Szkudliński był moim dzisiejszym gościem, a pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy była książka Szaleństwo i chwała Tima Weinera. Do książki odwołujemy, ale myślę, że rozmowa sama w sobie też była dla państwa ciekawa. Bardzo jeszcze raz dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I dobranoc państwu.
Dobranoc.